A w Studiu Wschodnim pierwszy goście Jakub Łoginow, redaktor naczelny portalu Port Europa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
1000 osób przekraczających piesze przejście drogowe w Dołhobyczowie to bez wątpienia wielki sukces, ale jak się okazało niewystarczający powód, by je utrzymać na stałe. Po półtora roku pilotażu przejście, w którym można było przekroczyć na piechotę lub rowerem polsko-ukraińską granicę, ma zostać zlikwidowane. Początkowo była mowa o styczniu, teraz wiadomo, że w tej formule będzie funkcjonowało do końca czerwca. Co to oznacza dla podróżnych, panie redaktorze?
Znaczy, ja mam jednak nadzieję, że w czerwcu to przejście zostanie przedłużone na kolejne pół roku i później w grudniu znowu i tak aż do momentu stworzenia stałej infrastruktury.
Ale to też taka tymczasowość nie służy w ogóle funkcjonowaniu tego typu rozwiązania.
Znaczy, tutaj jest o tyle problem, że właściwie to przejście zostało stworzone z wykorzystaniem takiej furtki prawnej, czyli na bazie tymczasowej infrastruktury. Tu jest kwestia przepisów, które nie pozwalają na jakby formalne utrzymanie tego przejścia w tej formule na stałe, więc myślę, że gdyby po prostu ten wariant z pilotażem tak przedłużać aż do momentu stworzenia pełnoprawnego przejścia, to nie byłoby to rozwiązanie najgorsze. Ewentualnie no, oczywiście lepiej by było od razu przedłużyć ten pilotaż na rok czy dwa lata, a nie tak po pół roku.
Ta decyzja, gdyby rzeczywiście ten pilotaż nie był przedłużany, ona mogłaby uderzać głównie przede wszystkim w Ukraińców, którzy stanowią zdecydowaną większość przekraczających w ten sposób granice w Dołhobyczowie, prawda?
Tak, tam jest 85% użytkowników, to Ukraińcy.
Co jakby warte podkreślenia, to ta popularność tego typu przejść i tego akurat przejścia wynika nie dlatego, że obywatele Ukrainy po prostu lubią na piechotę czy rowerem przekraczać granicę, tylko po prostu jest tak wygodniej. Dojeżdżają do granicy od strony ukraińskiej na przykład jakąś marszrutką, tak, i potem na piechotę przekraczają, a po polskiej stronie są na przykład podwożeni przez kogoś wcześniej umówionego, czy też no, w jakiś inny sposób, jakimś innym transportem.
Dokładnie. I tak to funkcjonuje też od wielu lat w medyce. Na przykład w ten sposób Polacy, studenci, ale też znam kilku posłów, którzy tak podróżują. Właśnie tak się podróżuje na przykład z Krakowa, Warszawy, czy nawet Gdańska do Lwowa i Kijowa, czyli dojeżdża się pociągiem do Przemyśla, później busem do medyki, przekracza się granicę pieszo i po drugiej stronie wsiada się w marszutkę, czyli busika do Lwowa. I tutaj w Dołhobyczowie właśnie jak widać też w ten sposób ludzie podróżują, mimo że właściwie to przejście nie leży na takim uczęszczanym szlaku komunikacyjnym jak właśnie medyka.
Polskie służby, podejmując decyzję no, o tej takiej tymczasowości, podejmują tę decyzję, by uwolnić infrastrukturę pod odprawę autokarów. Pana ten argument nie przekonuje. Dlaczego?
Oczywiście, że nie, ponieważ w cywilizowanych krajach odprawa autokarów wygląda w ten sposób, że po prostu funkcjonariusz Straży Granicznej i Służby Celnej wchodzi do autobusu i już na miejscu w pojeździe za pomocą przenośnego czytnika sprawdza paszporty, dokonuje odprawy celnej, tak samo i tutaj jakby nie ma potrzeby wychodzenia z autobusów. Tak było zawsze na granicy, nie wiem, polsko-słowackiej, czy polsko-czeskiej. Natomiast ten standard, który często jest na granicy wschodniej, czyli że podróżni są wyganiani z autobusu, kierowani do jakiegoś terminala autokarowego, to jest, no, ściśle mówiąc, rozwiązanie sowieckie, właściwie niepraktykowane w Europie Zachodniej. I no, służby się tym samym jakoś, no, moim zdaniem, kompromitują, jeżeli przyznają, że
no, ale oni mówią, że dbają o bezpieczeństwo, walczą choćby z, nie wiem, z przemytem.
To znaczy, no, z przemytem najlepiej walczyć w ten sposób, żeby stosować konsekwentne działania wobec osób, które zostały na tym przemycie przyłapane, tak jak to robią Słowacy na swoich granicach z Ukrainą, czyli tam takiego, aż takiego przemytu nie ma, bo osoba, na przykład obywatel Ukrainy, który zostanie przyłapany nawet na drobnym przemycie, to po prostu drugi raz już do Słowacji czy do Unii Europejskiej nie wjedzie, dostaje zakaz wjazdu na jakiś tam pół roku czy później dłużej i kary są dotkliwe, także tutaj jakby w tym kierunku bym raczej poszedł.
Ale jest jakaś też rzeczywiście niekonsekwencja, jeśli chodzi o służby czy urzędników, bo prawda, mówią o tym, że chcą zlikwidować, ale z drugiej strony przyznają, że ten ruch cieszy się i to przejście cieszy się popularnością. Co więcej, oni też nie ukrywają specjalnie, że funkcjonowanie przejścia pieszego w Dołhobyczowie służy do szybszego przekraczania granicy i także w ogóle w innych też miejscach, bo jeśli ktoś może gdzieś szybciej przejechać z Ukrainy do Polski, no to tym samym nie blokuje miejsca w kolejce na innych przejściach.
No dokładnie. Jeszcze też trzeba powiedzieć, skąd się w ogóle biorą te kolejki samochodowe. Między innymi z tego faktu, że mnóstwo Ukraińców korzysta z nieocalonych samochodów na polskiej rejestracji. I to tam działa taki mechanizm, że oni muszą, żeby nie płacić ogromnego cła i akcyzy na Ukrainie, muszą maksymalnie co 5 dni przekraczać granicę z Polską, tylko po to, żeby dostać pieczątkę do paszportu i wrócić z powrotem. Dlatego to generuje taki sztuczny ruch i kolejki. No i tutaj nie ma co się dziwić, że właśnie przejścia piesze są rozwiązaniem dla osób, które po prostu chcą jakby tę sytuację ominąć.
A tutaj pan widzi jakieś jeszcze pole do działania urzędników w tej sprawie? Włączył się w tę całą dyskusję były wojewoda lubelski Wojciech Wilk, który jakby protestował przeciwko tym zamiarom dotyczącym likwidacji przejścia w Dołhobyczowie, argumentując, że właściwie tanim kosztem udało się usprawnić ten ruch. Czy poza samym faktem przedłużania o kolejne pół roku, tutaj potrzebne są jakieś inne decyzje, które pozwolą sprawnie funkcjonować tego typu przejściom?
Przede wszystkim trzeba zrealizować ten program rozbudowy przejść granicznych, w tym pieszych, który już właśnie za poprzedniej kadencji został przyjęty, bo w 2013 roku Zespół do spraw zagospodarowania granicy państwowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jakby zgodziło się co do tego, że wszystkie istniejące przejścia drogowe należy przystosować do ruchu pieszego, a każde następne już budować tak, żeby tam ta infrastruktura piesza była przewidziana. Tylko problemem są pieniądze. Polska przeznacza tak skandalicznie małe środki na infrastrukturę graniczną, na inwestycje, że to się wszystko ciągnie przez wiele lat, bo to jest kwota 25 milionów złotych na inwestycje na całej granicy od Mierzei Wiślanej po Bieszczady. To jest po prostu śmiesznie mała kwota, no i, którą należałoby po prostu zwiększyć, urealnić, zwiększyć co najmniej 10-krotnie, żeby jakoś tą granicę ucywilizować.
Tylko potem urzędnicy, czy też służby graniczne powiedzą, że nie jest kwestia tylko i wyłącznie infrastruktury, ale też kolejnych etatów na przykład. Za czym też pójdą kolejne pieniądze?
No oczywiście, z tym, że to wszystko trwa tak strasznie długo. Ja obliczyłem, że jeżeli chcemy mieć taką infrastrukturę jak na granicy polsko-niemieckiej, która była przecież też zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i strefy Schengen, czyli na przykład około 30 przejść granicznych i każde z nich przystosowane do ruchu pieszego, to przy obecnym poziomie finansowania i przy obecnym tempie inwestycyjnym zajęłoby nam to około 200 lat dostosowanie tej granicy wschodniej.
W tym momencie postawimy przecinek. Do rozmowy wrócimy za kilka chwil.